9 kwiecień 2015 roku. Po 20 już 15 się nam zrobiło. Muzyczka, wymagania słuchaczy, szczata i nie tylko. Jakieś tam ploteczki były na początku i 15 minut minęło. Dzisiaj jest prawniczek. Miała być wersja skrócona. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Jak będę się za bardzo krztusiła swoim uczuleniem, to zawsze można zadzwonić na 222-195-159 albo na enklawa.net/skype i mnie wspomóc trochę swoim własnym głosem. Pozdrawiam Izeris i Sesese, Jacka Blachę i Agnesę, bo oni dołączyli dzisiaj na czat w mojej audycji. Izeris poznałam ostatnio osobiście i powiem wam, że jest strasznie śmieszna. Tutaj na czacie aż tak bardzo śmieszna się nie wydawała, powiem szczerze. A ona jest niesamowicie śmieszna. Możecie teraz z nią dużo żartować, bo naprawdę ma poczucie humoru. A wracając do mojej audycji, bo ja tu dalej jestem gwiazda, mimo że Izeris uważa według czata, czytając, że jest sławna. Nie! To ja jestem sławna. To ja prowadzę audycję. I ja tutaj mówię. Jestem Becia, tak w ogóle. Na początku pozdrawiam też Żarłoka, bo właśnie dołączył do czata. Na początku chciałam zapodać taki miły temacik, którą opublikował na temat w internecie oczywiście. O pewnym młynarzu. W ogóle myślałam, że ten zawód jest już tak jakby martwy. Kto teraz myśli o młynarzach? Mówi o młynarzach. Nikt chyba. Kiedyś młyny były duże i dużo osób w nich pracowało. Chyba nawet się trzeba było bardzo znać na tej pracy. A teraz mi się wydaje, że to wszystko jest robione z jakiegoś proszku i młyny są w ogóle niepotrzebne. Chleby w ogóle nie smakują, rozpadają się, są ciągle suche. Be, są tacy. No i pewien młynarz z Zambrowa jeszcze na dodatek będzie znany na całym świecie. Nie dlatego, że prowadzi jakiś wymarły zawód, czy że pracuje w jakimś wymarłym zawodzie, ale dlatego, że sobie obliczył, że kilogram mąki mógłby sprzedać w hurcie za 70-80 groszy. A kilogram talerzy zotrąb, teoretycznie bezwartościowego odpadu po mieleniu mąki, kosztuje 5 zł. Dlatego Jerzy Wysocki, nasz właśnie młynarz, już nawet nie chce, aby tytułować go młynarzem. Młyny w Zambrowie i Giżycku, które jego rodzina prowadziła 110 lat, zamknął i lada dzień otworzy fabrykę swoich talerzy. Mówiłam, zamykają się wszystkie. Trwa montaż maszyn. Zamierzamy produkować 15 milionów sztuk naczyń rocznie. Wkrótce podpiszemy umowę z dwoma dużymi sieciami sklepów ekologicznych, ale zapytania nadchodzą już z całego świata, mówi. Małgorzata Ten ze spółki Aston Investment, która chce skomercjalizować wynalazek polskiego młynarza. A to ona tak mówi. Produkt wymyślony i opatentowany przez Jerzego Wysockiego to potencjalny hit, który może podbić rynki na całym świecie, zwłaszcza w krajach o ugruntowanej świadomości ekologicznej konsumentów, jak na przykład Niemcy. Talerze ze sprasowanych otrąb zastąpią tekturowe lub plastikowe jednorazowe naczynia. Nasze produkty można użytkować w piekarniku i zamrażalniku. Wyrzucone w krzaki rozłożą się po 30 dniach. Ale no, ugruntowane ekologicznie, w świadomości ekologicznej i w krzaki będą wyrzucać? No hello, coś mi tu nie pasuje. Dla porównania papier ulega rozkładowi po 6 miesiącach, a plastik dopiero po kilkuset latach, dodaje Małgorzata Ten. Znacie powiedzenie, że potrzeba jest matką wynalazku? Jerzego Wysockiego do innowacji zmusiła bieda w branży. Mówiłam. Tona pszeniczy konsumpcyjnej kosztowała w ubiegłym roku średnio 705 zł. Tona! Ile z tego będzie mąki? 2%. Ziarna odpada na etapie czyszczenia. Ile z tego będzie mąki? Jest pytanie. 2% ziarna odpada na etapie czyszczenia. Następnie 30% to otręby, łuski ziaren pozostałe po mieleniu. Z jednej tony mamy 680 kg mąki po 1,2 zł za kilogram. A to jeszcze nie licząc kosztów energii, maszyn i ludzi. Żeby nie dokładać do biznesu, musiał młynarz sprzedawać mąkę po 1,40 zł, 50. Tymczasem 1,25 zł to cena najlepszej mąki dożdżowej już na półce w markecie. Jak się łatwo domyślić, nie zarabiał na tym, bo nikt nie chciał od nich kupować. Ja się tak domyślam przynajmniej. Jerzy Wysocki opowiada, że kilka lat temu na mące miał 200-300 tysięcy złotych strat miesięcznie. A nie był maluchem, tylko największą firmą w północno-wschodniej Polsce. Od Gdańska do Krakowa młyny plajtowały. Na polski rynek wchodziły Niemcy, wykupując dawne państwowe zakłady zbożowe. Takiej inwazji mógł oprzeć się jedynie potentat branży, Zbigniew Komorowski, były poseł PSL-u, jeden z najbogatszych Polaków, właściciel Bakomy oraz marki Mąka Szymanowska. No tak, to jest znana marka. Mali młynarze nie mogli liczyć na pomoc. Gabriel Janowski, ten co bronił polskiego cukru, ośmieszył się swoimi wariactwami w Sejmie. Andrzej Leper zajmował się wysypywaniem zboża na tory. No tak, to jest Polska przecież, panowie. Żeby pan zobaczył, jak wyglądają dziś młyniarze. Odwiedzam kolegę, a ten ciągnie ostatnim sił po dwóch zawach. Drugi delikatnie mówiąc zbiedniał. Ja tak nie chciałem, zwierza się w rozmowie na temat Jerzy Wysocki. Siedział, myślał, pił Red Bulla z wódką i zastanawiał się, co tu zrobić. To nie powinno tego czytać, to jakaś kryptoreklama jest. Wydedukował, że najwięcej zysku przyniesie pomysł na zagospodarowanie otrąb. Ten odpad to zmora każdego młynarza. Kupować nikt tego nie chce, trochę zeżrą świnie, reszta idzie do utylizacji. 5 lat eksperymentów. Jak otrępy zmieszać z wodą, to czasem powstawały twarde gruty. Tak wpadłem na pomysł, żeby robić z tego naczynia do grilla, opowiada przedsiębiorca. Eksperymentował 5 lat. Ile otrąb, ile wody, ile pary wodnej i pod jakim ciśnieniem to wszystko sprasować, aby uzyskać trwały produkt. Sam skonstruował maszynę do produkcji. Widzicie, jaki mądry młynarz. Metodą prób i błędów uzyskał właściwie gotowy produkt. Talerz jest gładki, twardy, lekki, nie rozmięka się pod wpływem ciepłego jedzenia. Po posiłku można go zwyczajnie schrupać jak wafelek. Najlepsze trawienie, bo to bomba z błonnika, dodaje Wysocki. I na dowód skubie talerzek chipsa. Zdobył 3 patenty chroniące wyrób i technologię na całym świecie. To jest najważniejsze, bo przecież złodziei takiego patentu by się od razu mnóstwo znalazło. Tak nikt nie chciał otrąb, a tak nagle wszyscy jednak zechcą. Ale wciąż walczył o młyn. Brakowało czasu na marketing. W 2013 roku postanowił działać razem z Aston Investments. To młodzi ludzie okazali się lepsi w pisaniu wniosków o eurodotacje, dodaje Wysocki. No nie, ja tu pana tak chwalę, a pan z dotacji. Pff. Gdzie to jest mój przyjaciel? Biotrem, bo tak nazywa się producent ekonaczyń, otrzymał 2 miliony złotych dotacji na udoskonalenie metod produkcji. Produkty z otrąb biją na głowę konkurencyjne, celulozowe kubki albo talerze z liści palmowych. I tak pana chwalę, bo myślę, że zwróci się panu ten interes i może pan w podatkach zwróci to z powrotem, co otrzymał z tej dotacji. Taki, oj, no ale dotacje. Czy już nic w tym kraju nie można bez dotacji zrobić? Może się nie da, naprawdę może się nie da. Tak. Nie wiem, powiedzcie mi, że się da. Jeszcze są takie zawody, albo pomysły, albo coś, co nawet Polakom da się wmówić, żeby oni chcieli na to płacić. I żeby ktoś miał jeszcze szansę zarobić w jakiś normalny, cywilizowany sposób, bez żadnych tam dotacji, które biorą się oczywiście z naszych kieszeni. A teraz, po tym miłym panie, który bierze dotacje, ale za to robi coś dla środowiska i coś dla nas i daje zdrowe talerze, na przykład dla naszych dzieci, żeby mogły sobie zjeść po obiedzie. No i tak go popieram. Mam temat Dziennika Bałtyckiego. Nauczycielka zakleiła usta dzieci taśmą? Sprawę wyjaśnia prokuratura. Komenda policji w Starogardzie Gdańskim przyjęła zgłoszenie w sprawie znęcania się nad dziećmi w minioną środę. Policja zawiadomiła jedną z matek, informując o niewłaściwym zachowaniu nauczyciela wobec jej córki, uczęszczającej w tej placówce do zerówki. To jest artykuł z 29 marca 2015 roku. Sprawa trafiła już do prokuratury. Matka poinformowała, że 13 marca nauczycielka miała zakleić usta dziecku taśmą, gdy szło ono do toalety. Moja córka nie ma zajęć z tą kobietą, jest w zerówce, ale naprawdę bardzo się jej boi, twierdzi jedna z matek. Gdy córka szła do ubikacji, ta pani zakleiła jej usta taśmą. Powiedziała też córce, że ma się koło niej zawsze zatrzymywać. Nie wiem, po co w ogóle to zrobiła i czemu to miało służyć. Córka zdjęła taśmę w ubikacji i ją wyrzuciła. W domu wszystkim opowiedziała. Zgłosiłem to na policję. Mama dziewczynki dodaje, że nauczycielka straszyła jej również starszą córkę. Może po prostu tej rodziny jakoś nie lubi. O takim zachowaniu nauczycielki dzieci mówiły jeszcze matki innych dzieci. Syn szedł z ubikacji, a nauczycielka nagle wyskoczyła na niego i go wystraszyła, opowiada matka sześciolatka. Syn opowiedział mi, że bardzo się bał i szybko stamtąd wybiegł. W czasie przesłuchania podała też inne zastrzeżenia wobec nauczycielki, mówiąc m.in. o tym, że miała przeklinać przy dzieciach i miała też gorzej oceniać te dzieci, których rodzice nie wpłacali dobrowolnych składek na potrzeby grupy. Przesłuchano również innych rodziców. Prokurator dodaje, że w tej sprawie są tylko jej zeznania, nie ma żadnych nagrań, a rodzice nie informowali śledczych o tym, że dzieci miały być bite. A tutaj nie ma, że były bite. Nauczycielka nie chciała z nami na ten temat rozmawiać. Inni rodzice bronią jej, twierdząc, że dzieci ją lubią i jest niewinna. Dyrektor placówki dał nam jedynie krótkie oświadczenie, w którym stwierdza, że dzieci są tu najważniejsze i wyjaśnienie sprawy jest dla nich priorytetem. I tu jest taki, o, krótki bardzo wywiadzik. Albo jeśli nie wywiadzi, kto wypowiedź kogoś mądrego zapewne w tej sprawie. Posłuchajmy, co mają do powiedzenia.
Dzieci miało polegać m.in. na straszeniu ich oraz w jednej sytuacji na zaklejeniu ust taśmą. Z zeznań jednej z matek osób pokrzywdzonych wynika, że istnieje nagranie, na którym dziewczynka ma mówić o tym, że miała zaklejone usta taśmą, ale jest to nagranie by po zdarzeniu, o którym opowiada jednemu z członków rodziny.
W tej sprawie jeszcze za wiele nie wiadomo. Tak jak wspomniałaś, tym razem dramat miał się rozegrać właśnie w przedszkolu w Szpęgawsku. Podkreślam, miał, bo policja jak na razie nie potwierdza tych informacji, że doszło do złego traktowania dzieci. Nauczycielka, o całej sprawie dowiedziano się tak naprawdę od dzieci, podczas gdy jedna z dziewczynek przyszła do domu i poskarżyła się na złe zachowanie jednej z nauczycielek właśnie tamtych, wychowawczyń zerówki. Nauczycielka miała znęcać się nad dziećmi w ten sposób, że jednemu z nich nie pozwoliła przez całe zajęcia wyjść do toalety, mówiąc przy tym, że jak się zsiusia, to mama szybciej po niego przyjdzie, będzie miała z nim święty spokój. Drugiemu, kolejnemu dziecku, kolejne dziecko, był to chłopczyk, miała go bić rękoma po nóżkach, a dziewczynce, podczas gdy rozmawiała na lekcji z innymi dziećmi, miała zakleić buzię taśmą.
Tutaj Izaris bardzo nieładnie sobie zażartowała, że może tą taśmą to zakleili, żeby gówna nie zjadło? O! To chyba nie z tego powodu. Ale właściwie nie wiem, po co nauczyciele niektórzy tak robią. Więc może jest jakieś wytłumaczenie całej tej sytuacji. Kolejną bulwersującą sprawą, którą chciałam dzisiaj poruszyć, to jest dalej sprawa pana Stonogi i pana Sokołowskiego. Wszyscy wiedzą, kto to jest Stonoga zapewne, a Mariusz Sokołowski To jest taki bardzo dostojny pan, który się wypowiada jako rzecznik policji. No i oczywiście Stonoga postanowił trochę ukrócić pana Sokołowskiego, bo posłuchajmy, trochę dłuższy reportaż, ale posłuchajmy. Newsy przygotowało całą tą sprawę. Pressmix.
W necie nietypową ofertę pracy. Szuka osób, które będą jeździć za radiowozami, by kontrolować pracę policjantów. Na taki pomysł mężczyzna wpadł po ostrej konfrontacji z mundurowym, którą nagrał, a nagranie umieścił na portalu YouTube. A sprawą zajmuje się Martyna Grzankowicz. Znasz szczegóły tej sprawy?
Znam szczegóły, ale najpierw powiem o tym, że ta oferta jest faktycznie nietypowa, ale cieszy się niezwykłym zainteresowaniem ze strony internautów. Już 400 tysięcy wyświetleń na Facebooku i 300 wysłanych CV do pana Zbigniewa Stonogi. Dzisiaj pierwsze osoby przychodzą na rozmowę kwalifikacyjną. Natomiast jeśli chodzi o samą sytuację, no to wyglądała ona następująco. Do pana Zbigniewa, do zakładu, do salonu, w którym teraz jesteśmy, przyjechał klient, tuż za nim wjechał policjant na sygnałach. Pan Zbigniew, grzecznie jak mówi, podszedł do niego i poprosił o to, żeby te sygnały wyłączył, bo nie chciał, żeby zrobiło się tutaj zbiegowisko, jak to określił, show. Policjant poprosił pana Zbigniewa o wylegitymowanie się, mówiąc do niego per ty. Panu Zbigniewowi nie spodobało się to, no i później to, co się działo, mogą państwo zobaczyć na filmiku.
Ale jest pan chamski.
Niech
pan proszę natychmiast wyjedzie z posesji. Wjechał pan na teren posesji prywatnej, wykonując swoje czynności procesowe. Ma pan obowiązek stanąć tam. Czynności prowadzą służbę. Miał pan obowiązek stanąć przed bramą i tyle. Zaraz pan będzie najbardziej znanym policjantem w Polsce.
Tak, może pan wrzucić na YouTube.
Zaraz będzie.
Tą sytuację z tej kontroli już żeśmy słuchali tutaj w tym odcinku, więc pominiemy ją i posłuchamy, co dalej ma do powiedzenia pani redaktor.
Jakieś pół miliona cię zobaczyłem.
Trzeba przyznać, że to mocne słowa dla wielu mogą się wydawać jednoznaczne, ale pan Zbigniew mówi, że ma obniżoną wrażliwość na tego typu zachowania. Dlaczego? Będę rozmawiała z panem Zbigniewem Stonogą. Witam pana.
Dzień dobry, witam.
No właśnie, panie Zbigniewie, żałuje pan tych słów wulgarnych, które pan wypowiedział i przede wszystkim, jak pan mówi, dlaczego ta wrażliwość jest obniżona?
No nie ma się czym chwalić. Szkoda, że te słowa padły. Niemniej jednak zachowanie się tego konkretnego policjanta w tej konkretnej sytuacji było niedopuszczalne. Tak jak niedopuszczalne było dzisiejsze oświadczenie szefa zespołu prasowego Komendy Głównej Policji, pana Sokołowskiego.
Właśnie, bo przypomnę wszystkim, że pan Sokołowski powiedział, że wobec pana toczy się teraz 29 postępowań.
Tak, to dziw bierze, że człowiek, który nie potrafi liczyć do trzech, jest szefem zespołu prasowego. Niemniej jednak, panie Sokołowski, beze mnie nie tak dawno temu nie aresztowalibyście skorumpowanego prokuratora Krzysztofa Wojtalewicza. Warto też, aby nasi widzowie wiedzieli o tym, że oficer dyżurny kraju Komendy Głównej Policji, pan Dariusz Kutyła, został kiedyś aresztowany w związku z działaniem na moją szkodę w ramach zorganizowanej grupy przestępczej.
Panie Zbigniewie, ale takie pytanie, no bo dobrze, tutaj tak, te postępowania, rozumiem, że to nie jest prawda, że wobec pana toczy się 29 postępowań?
Tak, to nieprawda, proszę państwa. Ja jestem człowiekiem, wobec którego wydano do dziś 114 prawomocnych orzeczeń uniewinniających. Spędziłem 3,5 roku w więzieniu jako recydywista, mimo że nie byłem winny i nie byłem recydywistą. Prokurator generalny w mojej sprawie wniósł kasację, która została uznana przez Sąd Najwyższy w sprawie 2KK 86/06.
Co to znaczy?
26 lipca 2006 roku Sąd Najwyższy uchylił ten wyrok i w ponownym postępowaniu instancyjnym zostałem uniewinniony, ale Sąd Najwyższy, stojący na straży naszego państwa prawnego, zapomniał wysłać nakazu zwolnienia jeszcze przez 4 miesiące do więzienia, więc w tym więzieniu zupełnie nielegalnie siedziałem. Odwiedziła mnie w więzieniu matka, kiedy wychodziła 72-letnią kobietę rozebrana do naga. W wyniku tego przeszukania doznała rozległego zawału serca i zmarła później w szpitalu. Więc proszę państwa, nie ma się czym szczycić. Te słowa nie powinny nigdy paść, ale na Bóg jedyny ludzie ludzie, my żądajmy od tego, żeby ci wszyscy, którzy nam służą, policja, sądy, by oni nas szanowali. Wtedy i my będziemy ich szanować.
Bardzo panu dziękuję. Moim gościem był pan Zbigniew Stonoga.
Tak. Znaczy ja nie wiem, czy jak sądy i policja będą szanować ludzi, to będzie uzajemnione, bo to jest w końcu Polska, a w Polsce wszystko jest możliwe. No, ale na pewno przy takim stanie rzeczy, jaki jest teraz, to jest więcej niż pewne, że ludzie nie zaczną szanować ani sądów, ani policji. Znaczy oczywiście ja jako przedstawiciel jednego z tych organów trochę ubolewam, bo niestety tak jest, że jak ludzie przychodzą i reagują agresją, to nawet ja, która mam dużą dozę cierpliwości i naprawdę staram się w większości przypadków tym ludziom pomagać najwięcej jak mogę, nawet ja wtedy tracę zimną krew i już nie mam ochoty pomagać ani tym ludziom, ani wszystkim innym, którzy przychodzą w późniejszej kolejności. Nie podoba mi się to strasznie, ja siebie taka nie lubię, ja nie podobam sobie siebie taka, siebie nie podobam się taka sobie i to no zdecydowanie trzeba coś zmienić w tej kwestii, jeśli chcemy, żeby w tym kraju podejście policji, sądów i obywateli było do siebie inne. Oczywiście bardzo mądrze Stonoga mówi do pana Sokołowskiego, że jedynie dymisja będzie honorowym wyjściem z tej sytuacji. To będzie koniec błyskotliwej kariery pierwszego policjanta w Polsce, a zarazem celebryty w mundurze. Stonoga w filmie w sposób obrazowy uczy inspektora Sokołowskiego liczyć, nazywa go towarzyszem, chłoptasiem i pierwszym milicjantem w Polsce. To jest niepełny ten, co ja puszczam. Jednocześnie przedsiębiorca namawia rzecznika prasowego Komendy Głównej Policji, aby nie pił tyle na rautach. Co wy na to? Czas na zmianę? Biznesmen poczuł się dotknięty do żywego wypowiedzią dla serwisu Gazeta.pl rzecznika prasowego policji, który sugeruje, że człowiek od lat walczący z bezprawiem i samowolą jest przestępcą. Wszystko to pokłosie akcji przeciwko policji i urzędowi skarbowemu. Nie tylko, bo Sokołowski poczuł się urażony tym, że Stonoga dolał oliwy do ognia po poprzednim filmie wrzuconym do sieci, który w bardzo dosadny sposób obrazował działania policjantów na terenie komisu samochodowego. To było to, co żeśmy słuchali już wcześniej i to, co ja dzisiaj przerwałam. Mało tego, Stonoga zapowiedział, że będzie zatrudniał ludzi do śledzenia policjantów, aby udokumentować ich działania. I jak słyszeliśmy na filmiku, dużo ludzi się zgłosiło. Więc chyba jednak, panie Sokołowski, to jest większa prawda po stronie pana Stonogi niż po stronie policji. Ja zazwyczaj tutaj bronię policję, ale przyznam, że rzeczników nie lubię. Ja rozumiem, że oni są wysyłani do tego, żeby bronić dobre imię policji, ale no, nie podoba mi się, że to są ludzie, którzy po prostu kłamią w żywe oczy i nie umieją przyznać się, że wtedy, kiedy policja popełnia błąd jakiś albo Straż Miejska popełnia błąd, to oni oczywiście popierają to, tak? I mówią, okej, przyznajemy się do błędu, popełniliśmy błąd, następnym razem to się nie powtórzy, zwolnimy tych, którzy się do tego przyczynili i zatrudnimy lepszych, nowych policjantów. Tak się niestety nie dzieje, tylko rzecznicy są zatrudniani po to, a co by zaciemniać nam oczy, czy w ogóle wszystko. No nie wiem, naprawdę nie wiem, jak zrobić, żeby się jakoś polepszyło w tym kierunku. Nie wiem, czy cokolwiek się da zrobić w tym kierunku, ale jeśli by się dało, jeśli wy znać w jakiś sposób, to... No to... To może powiedzcie. Albo teraz zadzwońcie, albo... Albo napiszcie później w komentarzu pod audycją. A teraz info z Działdowa. Takie info z Działdowa. Przyniósł w plecaku ze szkoły marihuanę. Ze sprawą rodzica cóż wrócił do szkoły. Proszę, znajomici są zaznajomieni. Cóż. 20 listopada zeszłego roku policjanci z Działdowa interweniowali jednej ze szkół na terenie gminy Działdowo. Powodem były narkotyki, które jeden z rodziców znalazł kilka dni wcześniej w plecaku swojego dziecka. Sprawę postanowił zgłosić w szkole, a ta o sprawie poinformowała policję. Woreczek strunowy z zawartością suszu roślinnego koloru zielonego rodzic znalazł w plecaku 15-latka. 14 listopada. Woreczek zatrzymał, a po powrocie z wyjazdu 20 listopada zdecydował się zawiadomić szkołę o znalezisku i przyniósł woreczek z suszem. Policjanci poinformowali o zaistniałej sytuacji, udali się do szkoły, a następnie wraz z rodzicem do miejsca zamieszkania nastolatka. Zabezpieczyli susz roślinny i wspólnie z ojcem i synem udali się do komendy w Działdowie. Celem przeprowadzenia dalszych czynności. Funkcjonariusze po zbadaniu testerem narkotykowym ustalili, że jest to marihuana w ilości 0,4 grama. Policja prowadzi czynności w tej sprawie. No i co? To marihuana. No, różne są opinie oczywiście i ja tutaj jestem często nękana trochę z tego powodu, że nie nazywam marihuany narkotykiem, ale nie nazywam marihuany narkotykiem. I w wielu przypadkach, patrząc z punktu widzenia medycznego, marihuana bardziej pomaga niż szkodzi. Ja rozumiem, że jak ktoś pali non-stop i jest jeszcze małoletnim, to może to źle wpłynąć na jego rozwój mózgu, ale w wielu przypadkach astma naprawdę pomaga, no. W wielu przypadkach astma. Co ja mówię? W wielu przypadkach marihuana naprawdę pomaga. Nie zachęcam, żeby ją rozprowadzać po szkołach, ale też nie jestem za tym, żeby nie zrobić jej zlegalizowanej. Takie jest moje zdanie i pewnie jeszcze długo go nie zmienię. Być może jak przyłapię moje własne dzieci na paleniu marihuany, to moje podejście do tego się zmieni. Ale też myślę, że po prostu rozwiążę tą sprawę w domu, tłumacząc dzieciom, że no, że ja póki mieszkają pod moim dachem sobie nie życzę, tak? Że póki są w takim wieku rozwojowym, to ja sobie nie życzę, żeby paliły. Jak już będą dorosłe i będą na siebie zarabiać, to niech sobie robią, co chcą. Ale póki mieszkają pod moim dachem i są na zarobku mojego i ich ojca, na utrzymaniu mojego i ich ojca, to... No to nie jest fajne, żeby łamali prawa, które my żeśmy w domu ustalili. Ojciec moich dzieci, przyszły mój mąż, no niestety, albo istety, nie popiera mnie. I mówi, że marihuana to zło. Trochę tam w życiu poużywał i takie jest jego podejście na chwilę obecną. Może też się kiedyś zmieni. A teraz poznamy podejście Jacka. Cześć Jacek, mów.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Twoje pytanie brzmiało, czy w policji może być inaczej? Znaczy się, czy stosunek ludzi do policji do ludzi może się zmienić?
Tak.
Ja tutaj zrobię mały product placement, jeżeli mogę.
Dawaj.
W ostatniej audycji Bajtitera, która zresztą niebawem się też ukaże w Enklawie z Kamilem Całkiem, polecam ci, byłym sierżantem Kamilem Całkiem. Polecam ci odsłuchanie tej audycji i w ogóle wszystkim polecam. No tam naprawdę resztki jakiegokolwiek szacunku do służb mundurowych w moim mózgu zgasły.
Czekaj, to jest taki młody...
wyrżnięte tępym nożem.
To jest taki młody policjant, który powiedział, że nie chce uczestniczyć w tym wszystkim, co tam jego rodzina pracowała
tak,
w policji?
Tak, dokładnie. Dokładnie i tutaj się liczy, że tak powiem, achievement i to duży dla, mówiąc takim językiem gamingowym, dla pana Stonogi, ponieważ pan Stonoga zaoferował mu pomoc prawną, tak?
Aha.
Co mu się zresztą bardzo, bardzo chwali, tak?
Aha.
Ja osobiście trochę nie rozumiem tych ludzi, którzy ze względu na język, z pana Stonogi mają taki, jakby to powiedzieć, no nie wiem, obrzydzenie czy coś w tym rodzaju do tego faceta. Ja polecam przysłuchać się rozmowom policjantów, tak? Także takim, którzy są na służbie, tak? Oni wcale nie jakimś bardziej wrażliwym językiem się posługują w rozmowach także służbowych między sobą, tak?
Oczywiście, ale już żeśmy kiedyś właśnie w tej audycji, chyba nie tylko w tej, poruszali ten temat rozmów Stonogi, wypowiadania się Stonogi, sposobu wypowiadania się. No i doszliśmy do wniosku, że on robi kawał dobrej roboty i niestety trochę przez ten swój wulgaryzm to psuje. I jeśli już naprawdę, wiesz, chciałby pokazać, jaka to policja jest zła, to powinien językowo być od nich lepszy. A nie jest. Ja rozumiem, że oni go doprowadzają do białej gorączki, że oni go wyprowadzają z równowagi podczas takich interwencji i poprzez to, co zrobili mu wcześniej, że siedział w tym więzieniu, to wszystko jest prawda. Ale... No, ale myślę, że mógłby więcej ludzi ze sobą pociągnąć, więcej ludzi zwrócić uwagę na tą sytuację, która się dzieje w jego życiu i nie tylko w jego życiu, gdyby jednak tych wulgaryzmów nie było. Takie jest moje prywatne zdanie. No i już nie tylko prywatne, bo już mówiłam wcześniej w audycji to publicznie, zresztą dużo osób się zgodziło ze mną wtedy.
A jeszcze co do tego, że bodajże pytałaś się, czy bez dotacji się da, tak?
No.
No, no to na przykład... Byli mistrzowie świata, bo teraz to już się zmieniło, byli mistrzowie świata w Counter-Strike Global Offensive, utrzymują się bez żadnych dotacji i co ciekawe, dzięki organizacji, która wspiera gaming, która jest organizacją rosyjską.
Wow.
No, to jest w ogóle bardzo ciekawy temat. Bardzo ciekawy temat.
Ale co oni robią?
Grają i wyobraź sobie, że takie organizacje, z tego co czytałem i z tego co widziałem w filmiki ludzi, którzy się na tym znają i w tym uczestniczą, na przykład organizacja w Finlandii potrafi płacić swoim graczom miesięcznie po 1000, po 1500 euro.
To są takie tacy ludzie, którzy testują gry? Na przykład?
Nie, to są ludzie, którzy biorą udział w scenie e-sportowej, czyli biorą udział w mistrzostwach takich regionalnych albo takich o tytuły światowe, tak? No i tam wiadomo, jak są takie mistrzostwa, jakiś czas temu to było w Katowicach, tak? Żałuję zresztą, że mnie tam nie było, za późno się o tym dowiedziałem, tak? No to tam jest po prostu cała masa dużych brandów, dużych firm, którym bardzo zależy, żeby się znaleźć w takim miejscu, nie?
Aha,
a po drugiej stronie są gracze i są... I są organizacje i to jest, mi się wydaje, taki rynek, który gdzieś tam z zachodu zaczyna u nas kwitnąć. Tam w ogóle temat jakichkolwiek dotacji się nie pojawia absolutnie, bo to po prostu nie ma takiej potrzeby, tak?
A Counter-Strike jest rosyjskie? Bo wiem, że jakaś gra Fallout jest rosyjski. Która z tych gier jest rosyjska?
Bodajże Stalker.
Stalker. Tak, możesz mieć rację, że Stalker, tak mi się kojarzyło. No.
Ale ja myślę, że wiele jest takich branż, tylko one są po prostu nieznane. Jakiś czas temu, nie wiem, z 2 miesiące temu albo więcej, Krzysztof Rybiński zrobił taki review czy coś w tym rodzaju. Boston Consulting Group rok temu zrobił taki raport dotyczący tego, jakie branże będą najbardziej rozwojowe w przeciągu tam paru przyszłych lat, tak? Znaczy się to tam było podzielone na parę przyszłych lat, potem za 10 lat i więcej, tak? No i się okazało, że żadna z tych branż, że jakby to powiedzieć, że ze swoim raportem w ogóle się nie wstrzelili, tak? Ja myślę, że też chyba problem polega na tym, że po prostu ciężko jest pewne tendencje nawet dla tak poważnych podmiotów jak Boston Consulting Group, ciężko jest pewne tendencje przewidzieć na rynku, tak? Zresztą chyba MIT też miało takie opracowania i te opracowania w żadnym razie się nie sprawdziły. Polecam poczytać, bo o tym teraz jest dosyć głośno, jest to dosyć taki nośny temat, przynajmniej dla tych osób, które się interesują, że powstają całkiem nowe zawody, powstają w ogóle całkiem nowe branże, które wcześniej jakby w historii świata w ogóle nie istniały. Nikt nie myślał, że tacy ludzie będą komuś do czegoś potrzebni, mało tego, że będą zarabiać całkiem dobre pieniądze, nie?
No jeśli do tych zawodów, które są teraz, trzeba dopłacać, to może potrzeba nam nowych zawodów. A powiedz jeszcze, poruszałam temat marihuany. Ty jesteś za legalizacją, za tym, żeby były dostępne, czy w ogóle absolutnie to jest totalne zło, narkotyki, trzeba się tego pozbyć z naszych ulic?
Wiesz co, ja jestem jakby takim umiarkowanym zwolennikiem, ale jednak tego, co ma miejsce w Holandii, tak? Czyli dopuszczamy w jakimś tam ograniczonym zakresie spożywanie, konsumpcję, natomiast nakładamy na to jakiś tam podatek, tak? Bierzemy z tego jakiś tam fragment z tego zysku, mając na uwadze to, że będziemy mieli do czynienia z jakimiś konsekwencjami, tak? Aha. Prędzej czy później, tak? No wiesz, no można się oszukiwać, tak? I sobie wmawiać, że wpieprzają się tylko idioci, tak? Ale no doskonale wiemy, że tak nie jest, tak? Że reakcje mózgu niektórych ludzi na te substancje są naprawdę szokujące, tak? I myślę, że jeżeli nie chcemy, że tak powiem, dopuścić do głosu ludzi, którzy chcą, że tak powiem, wszystko zakazywać, tak, ze względu na to, że to jest złe, tak, takich purystów, jeżeli chodzi o substancje psychoaktywne, no to musimy położyć coś po drugiej stronie tej szali, tak. Nie może być tak, że z jednej strony, wiesz, dopuszczamy po prostu wszystkich, tak, a z drugiej strony powstaje, prawda, jakaś tam, wiesz, grupa ludzi mniej czy bardziej poszkodowanych przez tego typu rozrywki, co potem jakby no konsekwencją tego jest to, że na nich skupiają się jakieś tam media, tak, bo oni są tacy biedni, tak, i oni są tymi poszkodowanymi, tak. No w jakiś sposób myślę, trzeba to równoważyć, tak. Zdaję sobie sprawę, że ten mój głos tutaj jest raczej mało wolnościowy, tak, no ale
mam rację, no oczywiście.
Mam kilku znajomych, którym trochę życia to zniszczyło, tak? Nie policja to zniszczyła, nie jakieś tam, nie wiem, służby takie czy inne, nie wychowawcy, nie kuratorzy, tylko po prostu no, dragi zniszczyły im łeb, mówiąc krótko, tak? Na całe szczęście nie w jakimś tam, powiedzmy, katastrofalnym stopniu, ale jednak, nie?
No tak, dlatego ja mówię, że jakby ważny jest wiek, w jakim się zaczyna, no i oczywiście ilość, nie? Bo w dużych ilościach to wszystko jest szkodliwe. Nawet no, pączki.
Taką pierwotną przyczyną, dla której była nakładana akcyza na alkohol, to było właśnie to, że nie jesteśmy w stanie, jakby to powiedzieć, tego wyeliminować, tak? Historia nam to pokazała, że nie jesteśmy w stanie, natomiast jesteśmy w stanie jakoś tam niwelować skutki, tak? Skutki po prostu tych, którzy są w jakiś tam sposób, nie wiem, głupi, mniej odporni, tak? No i akcyza pierwotnie była właśnie tym takim transferem, który miał służyć do na przykład budowania jakichś tam, czy wspierania ośrodków odwykowych, grup wsparcia i tego typu rzeczy, tak? Aha. No ale jak to zawsze bywa z politykami, a w szczególności w Polsce, oni zauważyli, że na tym koniu można jechać i że śrubę można przykręcać praktycznie bez żadnych ograniczeń, tak?
No. No dobra. No dobra, to...
No, a tobie, Beciu, zdrowia życzę, bo tak słyszę, że tak...
To nie jest choroba. Dzisiaj się staram nie ciągać, chyba nie ciągałam za dużo. Ale to jest wszystko alergia, no. Po prostu od 3 lat alergia mnie powaliła i nawet najlepszych widać dotyka.
Ale z tego, co wiem, to alergię też da się leczyć. Tak już troszeczkę na off-topie mówiąc.
Tak, ale w większości przypadków trzeba stosować do tego specjalną dietę, a ja na diety też jestem uczulona.
Okej, okay, pozdrawiam, na razie.
No pa. To był Jacek, który powiedział swoje zdanie we wszystkich tematach. Jak zwykle Jacek, wierny mój słuchacz, przyszedł i ratował moje biedne zatoki. A Izer się pyta, mops ci zatoki zaślinił? Jest to niewykluczone, bo ostatnio dużo mopsa koło mojej twarzy. I nie tylko twarzy, w ogóle dużo mopsa w moim życiu. Śmieszny jest ten mops, tak czasem na niego narzeka. Śmieszny jest ten mops. Jak ktoś nie wie, to mops to pies misia jest mojego, więc tam gdzie miś to jest mops. Ja bym sobie akurat mopsa na swojego własnego psa nie wzięła. No ale jak już jest w domu, do którego ja wchodzę, no to przecież wyrzucać go nie będę, nie? No to zwierzę w końcu. A ja kocham zwierzęta, jakie by nie były. Na koniec z strony Studenckie Gotowanie znalazłam zupę z trupa. Normalną zupę robi się na mięsku i warzywach. Jest to wersja czasochłonna. Ja przedstawię wersję studencką zupy pomidorowej. Misiuziu. Misiuziu. Przedstawia. O! Z 2007 roku. Z bardzo, bardzo dawna. Składniki. Kostka rosołowa, makaron, koncentrat pomidorowy, 2 łyżki mąki. Przygotowanie zupy zajmuje około 20 minut. Coś jak podróż promem. Zależy jakim promem i gdzie. Bierzemy makaron i wrzucamy do garnka. Powinno go być w sam raz na jedną porcję. Zalewamy go wodą i wrzucamy kostkę rosołową. Gotujemy mieszając z rzadka. Jak makaron robi się miękki, dolewamy 2-3 łyżki koncentratu pomidorowego i mieszamy. Oczywiście wcześniej do szklanki nalewamy do połowy wody, dodajemy 2 łyżki mąki i mieszamy. Jak nasza zupa jest już z gotującym się koncentratem, wlewamy zawartość szklanki do garka i mieszamy. Czekamy, aż się zagotuje i gotowa. Jeść prosto z garka, nie zostawiać na później, bo makaron spocznie i będzie bleee. Zabrudzone naczynia i nie tylko. Łyżka, szklanka, garnek. To naprawdę wersja studencka. Ja już dawno wyrosłam z tego okresu. Lubię hotele 3-gwiazdkowe i obfite, cudowne śniadania. I to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. I Zeri znowu zaczyna, że z seksem mops. Nie! Żadnego seksu z mopsem. To jest co prawda taki prosiaczek i taki trochę misiek, bo to gruby taki mops. Podobno są dwa rodzaje mopsów. Jedne są takie smukłe i drugie takie grube. Ten jest taki gruby. Albo klops. No już prędzej, klops. Nie, żadnego seksu z mopsem, ze szczurami, z żadnym innym zwierzęciem. Nie! Blacha już idzie. Oczywiście, ja też już idę. Nie wytrzymam tego. Nikt tego nie wytrzyma. Więc dziękuję wszystkim tym, którzy byli dzisiaj ze mną i którzy będą odsłuchiwać moją audycję. Tak, było mi bardzo miło. Słyszymy się za tydzień, chyba że coś mi wypadnie, ale miejmy nadzieję, że mi nie wypadnie. I... No i mam nadzieję, że miło było. Życzę Wam miłego wieczorku i miłego weekendu, bo zbliża się wielkimi krokami. Pozdrawiam ciepło wszystkich słuchaczy. Mówiła do Was Becia 9 kwietnia 2015 roku w audycji Prawniczek. Dobranoc.